Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sługa Boża Wanda Malczewska. W ostatnią sobotę, kiedy Kościół Święty wyniósł do chwały ołtarzy współczesną nam, bo zmarłą zaledwie 20 lat temu, Chiarę Luce Badano, minęła 114. rocznica śmierci sługi Bożej Wandy Malczewskiej, o której można powiedzieć, że jest klasycznym przykładem romantycznej duchowości XIX wieku. W swoim życiu duchowym łączyła bowiem zdrową, prostą pobożność, postawę służby bliźniemu i miłość do Kościoła oraz Ojczyzny. Jej bogate życie mistyczne obfitowało w liczne wizje oraz przepowiednie odnośnie do losów Polski i świata, które wciąż są przedmiotem uważnych analiz w ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego, rozpoczętego jeszcze w 1929 roku. Piękne świadectwo o niej dał Jan Paweł II w przemówieniu w Łodzi 13 czerwca 1987 roku podczas trzeciej pielgrzymki do Polski. Mówił wtedy: nie mogę też nie wspomnieć wybitnej chrześcijanki, jaką była służebnica Boża Wanda Malczewska, zmarła w opinii świętości pod koniec zeszłego wieku. Jej grób znajduje się na terenie diecezji łódzkiej w kościele parafialnym w Parznie koło Bełchatowa. Przez całe życie odznaczała się głęboką czcią do Najświętszego Sakramentu. Równocześnie w duchu ewangelicznej miłości spieszyła z pomocą biednym dzieciom wiejskim, ludziom potrzebującym opieki i chorym. Wiele wysiłku i serca wkładała w szerzenie oświaty wśród chłopów, uczyła czytać i pisać oraz rozprowadzała wśród nich książki. Z własnej inicjatywy uczyła dzieci religii. W tej działalności społeczno-charytatywnej Wanda, będąc osobą świecką, gorliwie współpracowała z duchowieństwem, a także wciągała do apostolstwa starszych i młodzież. Apostołowała w czasach szczególnie trudnych, gdy naród i Kościół, gnębiony przez zaborców, był jeszcze na drodze do odzyskania niepodległości. Wanda Malczewska na świat przyszła 15 maja 1822 roku w Radomiu. Tydzień później na chrzcie świętym otrzymała imiona Wanda Justyna Nepomucena. W rodzinnym domu wychowywała się w atmosferze głębokiej religijności i patriotyzmu, a przy tym wrażliwości na ludzką biedę, której w owym czasie nie brakowało. Ważnym momentem w jej życiu było przyjęcie pierwszej komunii świętej dnia 22 maja 1830 roku w kościele świętego Jana w Radomiu, a więc w wieku 8 lat, co na owe czasy było rzeczą dość niezwykłą. Motywem tak wczesnej komunii świętej było pragnienie dziecka, aby przyjmować Pana Jezusa. Dwa lata później zmarła jej matka. Ojciec ponownie się ożenił, toteż Wanda kolejnych 14 lat mieszkała z ojcem i macochą. Później jednak w 1846 roku zabrała ją do siebie ciotka Konstancja Siemieńska, u której zamieszkała w Klimontowie, obecnie jest to dzielnica Sosnowca, gdzie oddała się całkowicie Bogu przez modlitwę i pracę charytatywną oraz oświatową. Mieszkańców wsi, jak mówił Jan Paweł II, uczyła czytać i pisać. Sprowadzała dla nich książki kupowane dzięki funduszom rodziny siemieńskich. Jednym z wielu jej wychowanków był ksiądz Grzegorz Augustynik, potem pierwszy biograf Wandy Malczewskiej. W 1870 roku Siemieńscy przenieśli się do miasteczka Żytno koło Radomska, gdzie proboszczem wtedy był ksiądz Tomasz Olkowicz. Niebawem stał się on spowiednikiem i duchowym powiernikiem Wandy. Codziennie rano uczestniczyła we mszy świętej, a po południu wiele czasu spędzała na adoracji Najświętszego Sakramentu. Warto dodać, że w sierpniu 1870 roku Wanda wstąpiła do trzeciego zakonu ojców Marianów Białych, założonych przez błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego. Przyjęła wtedy imię siostry Stanisławy Marii od świętej hostii. Dwuletni pobyt sługi Bożej w Żytnie był czasem znacznego pogłębiania się życia duchowego oraz licznych doświadczeń mistycznych. Obfitował także w szereg objawień i wizji ekstatycznych, których przedmiotem były głównie losy Polski i Kościoła. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, w każdy piątek Wielkiego Postu 1872 roku od godziny 15 do 17 przechodziła straszne duchowe i fizyczne cierpienia rąk, stóp i boku, aż niemal do utraty przytomności. Te cierpienia można określić jako ukryte stygmaty. Po nagłej śmierci głowy rodu Siemieńskich, Jacka, w październiku 1872 roku i zaraz potem śmierci jego matki, Konstancji, Wanda, nie chcąc być ciężarem dla rodziny, przeniosła się do oddalonego o kilkanaście kilometrów klasztoru sióstr dominikanek na Świętej Annie koło Przyrowa, gdzie przełożoną była wtedy jej przyjaciółka Jadwiga Łopatto. Jako rezydentka klasztoru przez prawie 11 lat zajmowała się szyciem szat liturgicznych, pogłębiając zarazem życie modlitwy. Gdy w 1892 roku przeorysza nagle zmarła, Wanda opuściła klasztor i ponownie związała się z rodziną Siemieńskich, którzy w tym czasie przenieśli się do miejscowości Lubiec, oddalonej o 9 kilometrów od kościoła parafialnego w Parznie, niedaleko Bełchatowa. Ta odległość uniemożliwiała 70-letniej Wandzie codzienne uczestnictwo we mszy świętej i popołudniową adorację. Wobec tego proboszcz z Parzna, ksiądz Tomasz Świniarski, znając świątobliwe życie Wandy, zaproponował jej zamieszkanie na plebanii i posługę w charakterze gospodyni. Tu spędziła ostatnie lata swego życia, oddając się całkowicie życiu modlitwy. Modląc się w kościele, często powtarzała: Panie Jezu, zamknij mnie w sercu swoim. Pozwól skupić się mojej duszy, aby się gotowała na Twoje wezwanie. Pan Jezus odpowiedział na tę jej prośbę. W pierwszy czwartek września 1896 roku, gdy Wanda odprawiała godzinę świętą, miała widzenie Pana Jezusa i zapowiedź, że nazajutrz umrze. Do śmierci przygotowywała się przez całą noc. W piątek rano poprosiła o spowiedź i komunię świętą. Po południu zaś przyjęła sakrament namaszczenia chorych. Całując krzyż powiedziała: O mój Jezu, ostatni raz całuję te rany. Już idę do Ciebie. Po tych słowach pożegnała się ze wszystkimi i niebawem zasnęła na wieczny odpoczynek. W przekonaniu tych, którzy ją znali, była to osoba świątobliwa, dlatego zaraz po śmierci zaczął się szerzyć jej kult. Po ponad ćwierćwieczu, 26 września 1923 roku przeniesiono jej doczesne szczątki z cmentarza do krypty pod wielkim ołtarzem kościoła w Parznie, gdzie znajdują się do dziś. Dla rozszerzania kultu sługi Bożej wiele uczyniła Wanda Dzierbanowicz z Warszawy, która w 1930 roku otrzymała wewnętrzny nakaz szerzenia jej kultu. W to dzieło zaangażowała Związek Katolickich Polek i Koło Czcicieli Świętych Polskich. 26 września 1926 roku po raz pierwszy przybyła do grobu Wandy Malczewskiej zbiorowa pielgrzymka. Zapoczątkowany wtedy ruch pielgrzymkowy stale się rozwija, czego przykładem jest doroczna pielgrzymka archidiecezji łódzkiej w drugą niedzielę maja z udziałem rodzin sługi Bożej. Jest ona także patronką szkoły w pobliskich Klukach oraz wielu organizacji i dzieł charytatywnych. Podjęte jeszcze w okresie międzywojennym starania o jej beatyfikację szczęśliwie dobiegają końca. W kontekście przemian aktualnie dokonujących się w Polsce, które w niejednym przypadku napawają prawdziwym niepokojem, wspomnieć wypada o wielu proroczych wizjach dotyczących Kościoła i Polski, jakie były udziałem sługi Bożej. W jednej z takich wizji usłyszała słowa Jezusa: Ojczyzna Twoja i Kościół w Twej ojczyźnie przez krwawą pracę i jedność bratnią dojdą do upragnionej wolności. Niech tylko naród tej wolności nie obróci w swawolę. Przy innej okazji Pan Jezus powiedział do Wandy: Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisku wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim będą się starać wziąć w swoje ręce młodzież szkolną. Dowodzić będą, że religia w szkołach jest niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami, że spowiedź i inne praktyki religijne oraz kontrola kościoła nad szkołami jest zbyteczna, bo ogranicza samodzielność myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne będą chcieli usunąć z sal szkolnych, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły niewierzących. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą cały naród doprowadzić do niedowiarstwa. Jeżeli naród podda się tym zakusom i pozbędzie się wiary, straci przywróconą ojczyznę. Czy sługa Boża, Wanda Malczewska, miała przed oczyma obecną sytuację w naszym kraju, kiedy notowała te słowa Pana Jezusa? Tego nie wiem, ale czyż nie należy z wiarą je przyjąć jako bezcenną przestrogę daną nam za jej pośrednictwem?